Ja już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, następna część, zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej części tego artykułu kiepskiej jakości. No ale cóż, trzeba się nam to nie poradzi. To jest money.pl, więc ja specjalnie się nie dziwię. Pod tytuł Brak podzespołów i części. Dużo mówi się o uzależnieniu Europy od rosyjskiego surowca, ale dopiero sankcje przypomniały, że ma to swoje sprzężenie zwrotne. I w ten sposób uzależniło Rosję od europejskich klientów i inwestorów. Znaczy to sprzężenie zwrotne polegało na tym, że owszem, Europa miała odbierać, czy odbiera europejski, rosyjski gaz, generalnie w ogóle gaz, w tym przypadku miał być to gaz również LNG, w formie LNG, ale Rosja uzależniła się od europejskich inwestorów, bo to, że klientów, to uzależniła Rosja ich, europejskich klientów, ale również sama się uzależniła od inwestorów. Można to było chyba bardziej przystępnie napisać. Cytuję. Uderzenie gospodarczym embargiem przyniosło konkretne efekty. Do Rosji nie docierają już sprowadzane do tej pory z zagranicy półprzewodniki, elektronika czy oprogramowanie. Istotnym elementem instalacji LNG są wymienniki ciepła, ale i one objęte są zakazem eksportu. Brak tych komponentów wpłynie też na funkcjonowanie jamał LNG. Projektu, który został uruchomiony pod koniec 2017 roku i wymaga zachodniej części zawiedzeń. To właśnie za sprawą jamał LNG złoża europejskie miały trafić na rynek azjatycki i pozwolić zdywersyfikować Gazpromowi swój rynek. Też sformułowanie takie, że złoża, może ja to z money na polski przetłumaczę, to właśnie za sprawą tego jamał LNG gaz ze złóż europejskich miał trafić na rynek azjatycki i pozwolić dywersyfikować Gazpromowi swój rynek. To wszystko pokazuje, jak bardzo duże jest uzależnienie od technologii zachodniej rosyjskich planów wobec LNG dużej skali. Dotyczy to jednakowo Gazpromu, jak i Nowoteku, a nawet Rosnieftu, wlicza ekspert OSW. No więc w dalszym ciągu nie wszystko, znaczy bardzo wiele rzeczy jest niejasne. I tutaj wchodzimy w sprawy chińskie. To jest dla mnie najistotniejsze. Pod tytuł Chiny Putinowi nie pomogą. Jak to nie pomogą? No nie pomogą. Oczywiście nie tylko zachodni kapitał ma swój udział w rosyjskim sektorze energetycznym. W projekcie terminala Yamal LNG równowarty udział Francuzów mają Chińczycy, czyli koncern CNPC posiada 20% akcji, również 20% ma francuski Total i 60% rosyjski Nowatek w tej inwestycji. Czyli Chińczycy 20%, Francuzi 20% i Rosjanie 60%. Czy więc Putin może liczyć na wsparcie ze strony Xi Jinpinga? Można by się spodziewać, że po deklaracjach solidnej przyjaźni obu krajów, to właśnie Chiny przyjdą Rosji z pomocą. Pan dr Kardaś twierdzi, że Chiny rzeczywiście weszły do dwóch projektów, czyli arktyczny LNG 2 i Yamal LNG, ale głównie finansowo, a nie technologicznie, zaznacza dr Kardaś. Jak podkreśla, do tej pory jednak są bardzo wstrzemięźliwi w kwestii realnej pomocy Rosji. Warto zaznaczyć, że żaden z tych projektów, zgodnie z zapowiedzią Pekinu, nie będzie kredytowany przez chińskie banki. To jest wyraźnie podkreślone. Warto zaznaczyć, że żaden z tych projektów, zgodnie z zapowiedzią Pekinu, nie będzie kredytowany przez chińskie banki. Z czysto merkantylnego powodu Chinom by się to opłacało. Chińska strategia energetyczna jest bardzo przemyślana, oparta na kilkunastu własnych terminalach LNG, częściowo na wewnętrznej produkcji, częściowo na tanim gazie z Rosji. Jednak nadmierne pomaganie Rosji w rozwoju potencjału LNG nie leży w interesie Chin, zauważa ekspert OSW. Dla Chin ważniejsze jest, aby Putin został przy rurach. Wymusić na Rosji realizację projektu rozwoju Siła Syberii 1 czy kolejnych projektów, które wiązałyby się z jednym rynkiem. To też zdanie bardzo nieciekawie napisane. No więc, ale z tego wynika, z tego co pan Kardaś, doktor zresztą, powiedział, wynika, że dla Chin, dla chińskiego sposobu myślenia ważniejsze jest, aby Rosja pozostała przy tłoczeniu gazu rurami, a nie przy sprowadzaniu gazu z LNG. I myślę, że to jest bardzo przemyślana chińska strategia, no albowiem to siła Syberii 1, siła Syberii 2, to są gazociągi, wielkie inwestycje, które są skierowane głównie na Chiny. Aczkolwiek nie tylko, ale głównie na Chiny, bo zdaje się, że na końcu siły Syberii 1 czy 2 jest właśnie produkcja LNG z tego gazu, z części tego gazu, który nie trafi do Rosji. Natomiast dla Rosjan to jest istotne, żeby to rurami płynął gaz do nich, a oni sobie LNG załatwią gdzie indziej, na przykład w Australii, na przykład w Katarze, na przykład gdziekolwiek indziej, ale niekoniecznie Rosji. Cytuję dalej. Jak pisaliśmy w many.pl, to Chiny mogą stać się cichym brutusem Rosji. Chiny wykorzystują więc słabą pozycję Putina, dbają przede wszystkim o własny interes oczywiście, korzystają z niezwykle korzystnych umów gazowych, ale robią wszystko, aby nie narazić się na ewentualne sankcje Zachodu. Znaczy korzystają, i to też powinno być napisane, o jakich niezwykle korzystnych umowach gazowych właśnie z Rosją, z roku, nie wiem, 13 czy 14, no i niedawnych. Ale robią wszystko, aby nie narazić się na ewentualne sankcje Zachodu. No przecież w końcu Chiny mają własne interesy i nie muszą interesować Chińczyków interesy rosyjskie. I teraz w rozmowie z many.pl Przemysław Zalewski, ekspert Fundacji Pułaskiego i Politechniki Wrocławskiej, mówi: Chiny podtrzymują kryzys, bo jest im on na rękę. Osłabia tak Rosję, jak i USA przez perturbacje na rynkach. Będą starać się współfinansować rosyjski budżet, wspomagając Rosję krótkoterminowo. Nie będą chcieli narazić własnych interesów. Długoterminowo Pekin gra na siebie. Dlaczego o tym nie mówi się powszechnie? No ale to w końcu nie jest interes Stanów Zjednoczonych, żeby ludzie wiedzieli prawdę i żydowskich koncernów medialnych. Tu nie chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli prawdę. Chodzi o to, żeby ludzie myśleli, że Chiny pomagają Rosji. Taka jest narracja, prawda? A tu się okazuje nic podobnego. Cytuję dalej. Jednocześnie Chiny rozbudowują własne moce gazowe. Gigant naftowo-gazowy CNOOC przyspiesza pracę w rejonie Morza Południowochińskiego, zamierza zagospodarować tamtejsze złoża, gdzie zasoby szacowane są nawet na 1 bln m3. Produkcja gazu miała być gotowa już za 3 lata w 2025 roku. Jak już pisaliśmy w many.pl, Chiny od lat pracują także nad zwiększeniem produkcji gazu z łupków. To kraj o największym na świecie złożach tego typu. Szacuje się ich wielkość na około 36 bilionów metrów sześciennych. Nie będą więc wspierać nadwątlonego imperium gazowego Putina. Prędzej już zgodnie z chińskim przysłowiem usiądą na brzegu rzeki i poczekają, aż nut przyniesie ze sobą trupy przeciwników. To wszystko, jeśli chodzi o ten artykuł. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, jedną przynajmniej, która oczywiście tutaj nie została dopowiedziana. Mianowicie chodzi o ten gaz z łupków. Owszem, są to olbrzymie złoża, w których uczestniczy Shell, w których eksploatacji i badaniu i rozpracowywaniu uczestniczy Shell od dawna w Chinach. Natomiast Natomiast problem polega na tym, że to zdaje się w Syczuanie są największe. Największe te pola gazowe, tyle że one są na bardzo, bardzo, bardzo niskiej głębokości, znaczy po prostu są bardzo głęboko, na ponad kilometr, a Syczuan to w dodatku miejsce o niezwykłej aktywności sejsmicznej, więc myślę, że dobranie się do tego gazu nie jest ani proste, ani łatwe, ani przyjemne. Gdyby tak było, no to już byśmy mieli do czynienia z rewolucją łupkową w Chinach, a nie mamy. A nie mamy i myślę, że jeszcze nie szybko będziemy mieli. Jeśli chodzi o Morze Południowochińskie, to te rozmiary to jest 1 bilion metrów sześciennych. Natomiast to Morze Południowe, bo tak się ono w Chinach nazywa, to Morze Południowe jest wyjątkowo dzikie, w tym sensie, że jest bardzo burzliwe. To jest bardzo burzliwy region. No i posadowienie tam nie tylko platformy, ale i rociągów, poza tym jeszcze bardzo głębokie to morze. Więc posadowienie tam nie tylko platformy, ale i rurociągów wydaje się być bardzo problematyczne. Być może to będzie tak, że Chiny, ale to oczywiście moje spekulacje tylko, być może w takiej sytuacji gaz będzie wydobywany tam i od razu zamieniany w LNG na miejscu, tak żeby nie trzeba było go tłoczyć rurociągami, a po prostu gazowcami rozwozić tam, gdzie to będzie konieczne. Proszę Państwa, ale to nie ten problem, znaczy nie ta sprawa była istotą tego materiału. Czy Chiny podtrzymują kryzys, bo jest on im na rękę? Z tym sformułowaniem pana Zalewskiego bardzo byłbym ostrożny. To jest stwierdzenie, które myślę, że raczej nie ma zakotwiczenia w rzeczywistości. Kryzys, to znaczy sankcje zachodnie i związane z tym problemy z tworzeniem tych arktycznych fabryk, w cudzysłowie oczywiście LNG, rosyjskie problemy. To jest na pewno kryzys dla Rosjan, ale czy on jest na rękę Rosji? Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie musi być na rękę Rosji. Pamiętajcie Państwo o tym, że wprawdzie poprzednio stwierdzono, że Chiny ponoć chciałyby wymusić na Rosji realizację projektów rurowych, ale to wcale nie oznacza, że nie byłyby zainteresowane dywersyfikacją dostaw LNG z różnych miejsc świata, między innymi również z Rosji. Więc to stwierdzenie moim zdaniem kupy się nie trzyma, jest niezgodne ze stanem faktycznym, no ale powiedzmy sobie, że to nic nowego, prawda? W polskiej prasie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.